Obiecany gość, proszę Państwa, w temacie oczywiście zbliżającej się Wielkanocy, pani Magdalena Zielińska, etnograf z Suwalskiego Ośrodka Kultury, dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A cóż to pani przyniosła ciekawego?
A przyniosłam oczywiście wielkanocne rekwizyty, to znaczy tradycyjne, prawdziwe suwalskie pisanki wykonane metodą batikową przez panie z klubu twórców tradycyjnych przy Suwalskim Ośrodku Kultury.
Batik, zędra, kraszanki, skorbanki i tak dalej, można by było wymieniać. Jeszcze gdzieś żyje ten zwyczaj, oprócz Lipska?
Tak, to znaczy Lipsk rzeczywiście na Suwalszczyźnie jest takim najbardziej znanym ośrodkiem pisankarskim, ale tak naprawdę w wielu domach, zwłaszcza tam, gdzie są starsze osoby, które jeszcze pamiętają właśnie i tę technikę, i stare wzory, tak, bo część z nich również ma znaczenie symboliczne i gdzieś tam jest powiązana właśnie z ornamentyką tradycyjną, to one nadal to wykonują i bardzo często przekazują tym najmłodszym pokoleniom rodziny z kolei, czy chociażby właśnie na warsztatach organizowanych przez SOK.
Kiedyś nie było sklepów z farbkami, trzeba było użyć naturalnych rzeczy, które były pod ręką do kolorowania tych jajek. Czego używano?
Owszem, czego używano? Używano na przykład wywaru z cebuli, oczywiście to takie najbardziej znane, ale też tak zwanej zędry czy zyndry, czyli właśnie ten ciemny, wręcz czarny odcień, tak? I to był cały długi proces wykonania takiego wywaru. Trzeba było odgotować olchę, to musiało ileś tam dni postać, żeby odpowiednie reakcje chemiczne zaszły i dopiero można było tego używać. Również można było stosować zboże, liście,
rdze,
owoce, również rdze albo rudawinę, czyli taką wodę wydzielającą się tam, gdzie jest właśnie podłoże zawierające rudę. Natomiast stosunkowo wcześniej niż nam się wydaje, zaczęły się pojawiać te barwniki chemiczne, bo już tak naprawdę na przełomie XIX-XX wieku one się zaczęły pojawiać i im dalej w XX wiek, tym taniały i robiły się popularniejsze, dlatego że no cóż, były, owszem, kosztowały, trzeba je było kupić, ale były jednak łatwiejsze w obsłudze, szybsze i przede wszystkim dawały to, co w kulturze tradycyjnej było bardzo cenione, czyli kolory tak zwane bystre, tak? Czyli takie bardzo żywe, intensywne.
Co oznaczały te pisanki i kiedy się pojawiły tak naprawdę w Europie?
Ojejku, to jest tak naprawdę jedna z tych rzeczy, których początki w zasadzie ciężko wskazać, bo jajo jako takie jest bardzo ważnym symbolem w zasadzie od pradziejów, od głębokiej starożytności. Jest symbolem, no oczywiście, życia, płodności i idącego za tym również dobrostanu ogólnego. I w zasadzie jest to też jeden z symboli, starych symboli przedchrześcijańskich, przejętych przez chrześcijaństwo, zaadaptowanych, oswojonych w pewnym sensie i włączonych w cały ten rytm wielkanocny właśnie.
Palma już za nami. Ta palma, tak, była używana też nie tylko do ochrony domu, do spalenia później, ale też do zabawy.
Oj tak, to też zresztą bardzo stary, wręcz starożytny element takiej obrzędowości ludowej wiosennej. I z jednej strony właśnie niosła ze sobą takie silne treści apotropeiczne, czyli była ta poświęcona palma wielkanocna, była takim ważnym symbolem ochronnym, przechowywano ją w domu w czasie burzy, stawiano w oknie, żeby pioruny, prawda, omijały nasze domostwo. Na wiosnę zatykano palmę w pierwszą zaoraną bruzdę ziemi, żeby pobudzić właśnie płodność roli. Ale tak jak pan wspomniał, również służyła do zabawy. Na Suwalszczyźnie niedziela palmowa była takim dniem, kiedy właśnie z jednej strony palm, a z drugiej po prostu wierzbowych witek używano do smagania współobywateli i tak pierwotnie, tradycyjnie to w niedzielę palmową robiły to dziewczęta, polując na kawalerów. Do tego był jeszcze wierszyk, ja nie biję, wierzba bije, za tydzień wielki dzień. Tak?
Palma czyli... bije, nie zabije.
Dokładnie.
Co do koszyczka wkładamy, to też taki symboliczny element każdych świąt Wielkiej Nocy, ta święconka, poświęconka, różnie to nazywamy w różnych czasach.
Święconka, no znowu jest pewnym symbolem, tak, bo symbolicznie święcone są jakby pojedyncze produkty będące reprezentantami całego pożywienia, które mamy, tak. Tak zupełnie pierwotnie i tradycyjnie to przede wszystkim były właśnie jaja jako ten symbol odradzającego się życia. To był oczywiście chleb jako symbol Chrystusa, ofiary Chrystusa i to była sól jako symbol czystości, tak? Ponieważ pomagała zachować w kulturze tradycyjnej no, świeżość czy właśnie czystość produktów, więc stała się symbolem czystości i również była święcona. Natomiast z czasem ten repertuar pożywienia wkładanego do koszyczka rósł w miarę jak właśnie rozpowszechniła się chęć gospodarzy do pochwalenia się, co to mają na święta. Więc właśnie zaczęła się tam pojawiać kiełbasa, wędliny, różne ciasta, powiedzmy ostatnie, nie wiem, 40 lat to te wszystkie baranki cukrowe i tym podobne, tak? I w niektórych rodzinach jest przyjęte, że w zasadzie w koszyczku powinno się pojawić wszystko to, co przez święta będziemy jedli, tak?
Barszcz biały czy żurek, albo żur na świąteczny obiad. Bardzo często wskazywali to mieszkańcy, których zapytaliśmy o tradycyjny wielkanocny obiad. Jak to było?
Mm-hmm. To zależy oczywiście od tradycji rodzinnej też, ale najczęściej jednak żur.
40 dni postu najpierw i wskazywali nasi respondenci, że to były zupełnie inne święta. Podchodziło się do tego, jak rzeczywiście głodny do skwarki.
Owszem, przede wszystkim poważniej traktowano Wielki Post, tak? To znaczy, zwłaszcza w kulturze tradycyjnej, w kulturze wiejskiej, przywiązywano dużą wagę do przestrzegania tego liturgicznego nakazu postu, czyli powstrzymywania się od pokarmów mięsnych. Z drugiej strony, powiedzmy, ten moment, na który przypada Wielki Post w roku kalendarzowym, to też jest tak naprawdę taki przednówek, kiedy i tak niespecjalnie w tradycyjnym gospodarstwie mamy wybór, co możemy zjeść, tak? Bo tak, no jest to ten moment, kiedy w zasadzie zjedliśmy większość zapasów zimowych, a jeszcze niespecjalnie pojawiają się nowaliki, tak? Więc tutaj akurat to się bardzo dobrze pokrywa, nieprzypadkowo zresztą. Natomiast ja myślę, że to jest taka bolączka, która dotyka i święta Wielkiej Nocy, i święta Bożego Narodzenia, to znaczy ta postępująca komercjalizacja, z którą się wszyscy mierzymy. I rzeczywiście to nic dziwnego, że respondenci wspominają tkliwie, tak, że kiedyś było inaczej, było lepiej. Rzeczywiście ten okres postu służył też pewnemu przygotowaniu i duchowemu, i fizycznemu do świąt, tak? To, że przed świętami właśnie sprzątano bardzo dokładnie całe obejście, do dzisiaj niektóre panie myją okna, właśnie koniecznie, żeby na święta były, no to jest też pewna pozostałość tej tradycji, że właśnie wszystko musiało być posprzątane, wymiecione, wszystkie stare rzeczy i w sensie fizycznym znowu i duchowym wymiecione, żeby zrobić miejsce na to nowe życie. Szorowano chałupy, szorowano wszystkie sprzęty domowe, ale również oczyszczano siebie poprzez oczywiście spowiedź, ale też taką w pewnym sensie prawie że rytualną kąpiel w Wielki Czwartek, tak? Kiedy należało również właśnie albo pójść do łaźni, albo w środowisku wiejskim nad rzekę i się tak solidnie wykąpać, żeby się oczyścić, bo ta czystość fizyczna była traktowana w pewnym sensie jako znak i symbol czystości duchowej. No i przygotowywaliśmy się do tych świąt, tak? To wszystko, co mamy teraz, nie było dostępne od tak po prostu w sklepie, albo było bardzo drogie, więc potrawy przygotowywano w domu, pisanki, przygotowywano w domu, a nie kupowano na jarmarku, tak? Ba, przygotowywano je czasami w ogromnych ilościach, zwłaszcza, że zwyczajna kazywałby matka chrzestna obdarowywała swoich chrześniaków. Tak tradycyjnie to każdy powinien dostać 10 pisanek, więc jak...
Tak zwany wykup.
Dokładnie. Więc jak jedna z takich starszych pań, z którymi rozmawiałam kiedyś właśnie o tradycjach świątecznych, opowiadała, że no ona miała ciężko, bo ona miała 12 chrześniaków. 120 jaj, rok w rok i każde musi być wymalowane pięknie, no bo oczywiście dzieci mają też to do siebie, że porównują potem ze sobą, co kto dostał i jakie, prawda? Więc no, należało było się odpowiednio pokazać rodzinie i odpowiednio pokazać również takim gestem, że dbamy o te więzi rodzinne, tak? Święta zresztą też spędzano dużo bardziej rodzinnie niż obecnie to robimy.
Jak wyglądała ta niedziela od wczesnego świtu?
No, msza rezurekcyjna oczywiście była tym takim w zasadzie najważniejszym punktem, bo to ona kończyła Wielki Post, to ona ogłaszała zmartwychwstanie Chrystusa. Jeszcze właśnie po wyjściu z mszy rezurekcyjnej czasami się tymi palmami okładano. Ale też w niektórych miejscowościach po wyjściu z kościoła już zaczynano uprawiać różne... W tej chwili są to zabawy. Dawniej można by to w zasadzie nawet podciągać pod kwestie obrzędowe czy ceremonialne, to znaczy różne aktywności zawierające jajka, to znaczy właśnie tak zwane wybitki, tak? To się czasami już przed kościołem odbijało, wybitki, czyli no, gramy w to, kto komu stłucze jajko, tak? A czyja pisanka się uchowa, zwycięzca zabiera łupy. Właśnie. Czy dużo starszy zwyczaj, bo wywodzący się właśnie z czasów przedchrześcijańskich, toczenia jaj. Czyli toczenia jaj po ziemi, po pagórku, albo wręcz, to zwłaszcza w społecznościach litewskich, wręcz konstruowano takie pochylnie, po których te jajka się staczały. I znowu to miało w pewnym sensie napędzić płodność ziemi, tak? Właśnie to jajko miało przydać urodzaju. No i cóż, po rezurekcji już można było spożyć rodzinnie oczywiście śniadanie wielkanocne, na którym tak naprawdę no, najważniejszymi produktami były właśnie te ze święconki, z koszyczka, tak? A dopiero potem różne inne smakołyki. W niektórych rodzinach był nawet zwyczaj dzielenia się jajkiem w pewnej analogii, tak jak dzieli się opłatkiem, tak? No i w zasadzie pierwszy dzień świąt raczej spędzano w gronie rodzinnym, a w drugi dzień świąt też odwiedzano sąsiadów i dalszych bliskich.
Śmigus dyngus, śmingus dyngus, różnie to nazywano, zabawa stara jak świat też, mam
tak
wrażenie,
jest.
Nie tylko dla chrześcijan.
Tak jest. No, znowu takie rytualne w pewnym sensie oblewanie się wodą, które zostało oswojone przez chrześcijaństwo, a które miało pobudzić z kolei, tak jak pobudzamy zdrowie i płodność ziemi, tak to miało pobudzić zdrowie i płodność ludzi. I pierwotnie i tradycyjnie na Suwalszczyźnie to w poniedziałek wielkanocny głównie kawalerowie oblewali tą zimną wodą panny. Troszeczkę może w zemście za te witki wierzbowe w niedzielę palmową, ale no właśnie, był to też, no nie ukrywajmy, ważny element zalotów na tradycyjnej wsi.
Alkohol spożywano?
Owszem, głównie wieczorami, ale też przy okazji takiego zwyczaju, który na Suwalszczyźnie jest znany jako chodzenie po Alleluji, czyli takie wielkanocne kolędowanie, tak można by to nazwać. I to zaczynało się w pierwszy dzień świąt wieczorem właśnie. Pierwotnie, tradycyjnie to młodzi mężczyźni, znaczy mężczyźni w ogóle, ale zwłaszcza młodzi i niezamężni zbierali się i chodzili od domu do domu właśnie, ogłaszając Alleluja, dobrą nowinę, pytając oczywiście grzecznie gospodarzy, czy mogą zaśpiewać. Śpiewali mniej lub bardziej religijne pieśni związane z Wielkanocą, dłuższe lub krótsze. Rekordowe miały chyba po 17 zwrotek. I w zamian może nie to, że domagali się, ale dopraszali się o podarki. No i zwyczajowo takimi podarkami pierwotnie były właśnie znowu pisanki albo po prostu jaja, ale też kawałek kiełbasy, mięsiwa i dla dorosłych również alkohol. Niekiedy też drobne pieniądze, ale tutaj też jakby ten czynnik alkoholowy istniał.
Magdalena Zielińska, etnograf Suwalskiego Ośrodka Kultury, była Państwa i naszym gościem. Zdrowych i wesołych świąt życzę.
Dziękuję bardzo, wzajemnie. I jeśli mogę, to jeszcze chciałabym zaprosić Państwa serdecznie na jedno wydarzenie już po Wielkanocy, bo 14 kwietnia w Galerii Sztuki Stara Łaźnia o godzinie 18 będzie bardzo ciekawy wernisaż fantastycznej wystawy fotograficznej fotografa z Litwy, Sauliusa Mikalauskasa, Wrota do magii. Także zapraszam gorąco.
Dziękuję bardzo.